Dziś kolejny wykład, piątkowy wieczór poświęcamy nauczaniu, wykładom, rozważaniu Bożego Słowa. A więc przypomnę, że poruszamy temat duchowej walki, poruszamy temat boju duchowego, który toczymy. Omawialiśmy strategię mocy ciemności wystawionej przeciwko nam. Tydzień temu omówiliśmy działanie, jedno z działań, a więc ten pierwszy jakby poziom działania mocy ciemności na życie człowieka. Powiedzieliśmy sobie, że to działanie mocy demonicznych, aby dręczyć i trapić ludzi. Takim drugim działaniem, o którym będziemy mówić, to powstrzymywać ludzi od poznania Chrystusa jako Zbawiciela. I tym trzecim działaniem jest powstrzymywanie nas, ludzi wierzących, od efektywnej służby dla Jezusa. W tym dziale pierwszym omówiliśmy niektóre metody, trzy takie działania mocy ciemności w temacie dręczyć i trapić. Bo diabeł ma niesamowitą przyjemność, aby umęczyć człowieka, aby go udręczyć, aby czuł się takim zrezygnowanym, pokonanym, powalonym. I mówiliśmy, że demony kuszą, że demony nękają i że demony zadają katusze. To trzy działania, które omówiliśmy bardzo szczegółowo. Mówiliśmy o tym, w jaki sposób demony kuszą. Mówiliśmy, jak diabeł perfidnie rozpracowuje człowieka po to, by go nękać. I mówiliśmy także, co to znaczy, że diabeł zadaje człowiekowi katusze. Te trzy tematy bardzo skrupulatnie, popierając je świadectwami, omówiliśmy tydzień temu do odsłuchania na stronie naszego zboru w dziale MP3, jeśli ktoś byłby zainteresowany. Dzisiaj następne jego metody i wierzę, że także Pan da nam poznanie, abyśmy rozpoznawali i abyśmy dawali diabłu odpór, gdy pojawiają się jego działania. Przeczytam dwa fragmenty, obydwa z drugiego listu Pawła do Koryntian, rozdział 11, a później wrócimy do rozdziału 10 i przeczytamy także trzy wiersze. A więc rozdział 11, drugi list świętego Pawła do Koryntian, pierwsze cztery wersety. I oto apostoł Paweł do zboru w Koryncie zapisuje takie słowa. Obyście umieli znieść odrobinę niedorzeczności z mojej strony, w samej też rzeczy znosicie. I apostoł Paweł mówi, zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. I teraz apostoł Paweł ujawnia swoje obawy. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Inne tłumaczenie mówi, jest to dla was takie pospolite, mało znaczące. Szczególnie intryguje mnie ta druga myśl, gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście. Otrzymaliśmy Ducha Świętego i według Ducha Świętego powinniśmy żyć i postępować. Duch Święty pragnie nas prowadzić. Co ma na myśli apostoł Paweł, gdy mówi w wersecie czwartym, gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście? A więc po pierwsze, apostoł Paweł mówi, że możemy być podatni, możemy ulegać wpływom innego ducha niż Duch Święty, bo określenie ducha jest z małej litery, tylko Duch Święty jest z dużej litery, jest tym jedynym Bożym Duchem, z którym chcemy mieć relację. I apostoł Paweł martwi się o Kościół, mówi, zaręczyłem was z jedynym mężem, aby stawić was przed Nim, przed Chrystusem, czystych, nieskalanych. I diabeł pragnie uderzyć w nasze życie. To jest o nim mowa, o działaniu ducha antychrysta, ducha złego, ducha demonicznego na nasze życie. I my nie możemy pozwolić na to, aby z łatwością miał do nas dostęp. Dlatego apostoł Paweł już w 10 rozdziale 2 listu Pawła do Koryntian zapisał do Koryntian takie słowa. Bo chociaż żyjemy w ciele, wiersz 3, nie walczymy cielesnymi środkami. A więc apostoł Paweł mówi, że ludzie wierzący walczą. Żyjący w ciele, ciągle tutaj na ziemi, walczymy, ale nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły lub złe wpływy działania mocy demonicznych, duchowych, złych sił na nasze życie. My mamy autorytet i władzę, aby unicestwić te złe siły, te złe moce, które działają na nas. I wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. I to jest nasze zadanie. Tego za nas nie zrobi Duch Święty, tego za nas nie zrobi druga osoba. Ja muszę przyjąć postawę człowieka, który wie, jaki ma oręż, wie, z czym się konfrontuje i daje mu odpór w imieniu Jezusa Chrystusa. Przyjrzyjmy się 4 działaniu, to w odniesieniu do tego, co mówiliśmy, kiedy diabeł przychodzi, aby kusić, kiedy przychodzi, aby nas nękać, kiedy sprawia, że zadane są nam katusze, ta męka, którą diabeł pragnie wnieść w nasze życie. Omawiamy dzisiaj kolejne jego działanie. Demony, diabeł zmuszają. Ktoś powiedział, że żadne słowo nie opisuje lepiej jego działania niż słowo zmuszanie. A więc za jego działaniem na nasze życie w większości jest to przymuszanie oraz zmuszanie człowieka do zachowań i pewnego rodzaju uleganiu wpływom, jakie diabeł ma na nasze życie. I kiedy mówimy o zmuszaniu, poruszymy dzisiaj kilka ważnych aspektów, dlatego że niektórzy ludzie muszą pewne rzeczy robić, są zmuszeni do robienia tych rzeczy i pod tym słowem przymus, zmuszenie, brak siły, aby się temu przeciwstawić, kryją się, stoją moce ciemności, które zmuszają. Na przykład za przymusem palenia, przymusem picia alkoholu, przymusem zażywania narkotyków na pewno stoją moce ciemności. Używają tych środków, aby zmuszać ludzi do niewoli i trzymają człowieka w niewoli. Kto był zniewolony nałogiem, wie, pod jaką presją żył i jak nie był w stanie pozbyć się tego nałogu. Jak to się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? Zostało dowiedzione, że palenie, nadużywanie alkoholu, zażywanie narkotyków wywołuje chemiczne reakcje w mózgu. A więc wszystkie te środki, które ludzie używają, te używki, jak się mówi, powodują, że następują, czy są wywoływane chemiczne reakcje w mózgu. I w ten sposób w bardzo wrażliwym obszarze naszego życia, jakim jest mózg, tworzą się słabe miejsca, przez które demony mogą mieć dostęp do naszego życia. choć specjaliści od terapii nie uwzględniają mocy demonicznych, to jednak mają one udział w zmuszaniu ludzi do czynienia tych rzeczy. I wiele razy, gdy jest mowa o uwolnieniu, gdy modlimy się o uwolnienie z nałogu, także my jako ludzie wierzący, znający Boże Słowo, przeciwstawiamy się mocom demonicznym. Gromimy moce demoniczne. Staramy się uderzyć także w tą siłę, która stoi za tymi używkami, by trzymać ludzi w niewoli. I wiele razy, gdy ci, którzy to zrozumieli, przeciwstawiają się nie tylko nałogowi, nie tylko uzależnieniu, którym jest człowiek związany, ale przeciwstawiają się siłom, które stoją za tym nałogiem i używają tego nałogu, by mnie związać, są uwalniani, przeżywają uwolnienie. I to jest wspaniałe zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. Oczywiście my mówimy o takich drastycznych zniewoleniach, ale są także uzależnienia, którymi mogą być związani ludzie wierzący, które diabeł wykorzystuje, aby nas trzymać w niewoli. Co powiem? Co można tutaj wymyśleć? A chociażby na przykład obżarstwo. No przecież to jest wymienione w liście grzechów. Tak? Nikt wierzącemu nie zarzuca, że żyje w grzechu, gdy się objada. Gdy je ponad to, co powinien. Przymus jedzenia również może być spowodowany przez działanie wpływy mocy ciemności. I wiele razy jest to normalnie przez nas tolerowane. W kościele nie ma wielu alkoholików wśród ludzi wierzących, ale może być wielu popełniających grzech obżarstwa. I czy to jest poważne? No, o czym my tutaj mówimy? To już mi nawet zjeść nie wolno? Oczywiście, że wolno, ale przymus jedzenia zazwyczaj, czyli to objadanie się ponad to, co potrzebuje, zaczyna się od utraty panowania nad sobą. Jest to pewnego rodzaju moja słabość, którą mam. Za chwilkę będziemy mówić o przykładach i o powodach. Człowiek nie kontroluje tego, co robi, i po jakimś czasie diabeł, widząc jego słabość, napędza go jeszcze, pobudza go jeszcze do tego, by po prostu dał sobie upust w jedzeniu. Chrześcijanie bardzo niechętnie przyznają się do tego grzechu. Bardzo niechętnie. Ale przyznawanie się do tego, co jest grzechem, jest pierwszym krokiem do uwolnienia. My nie pozbędziemy się rzeczy, które gdzieś ukrywamy, i one nie będą nam służyły pozytywnie, jeśli nie przyznamy się do tego. Derek Prince, na którego się powołuję, i tutaj powiedziałem tydzień temu, że korzystam z jego bogatego materiału, to jest człowiek, który już nie żyje, zmarł, dokończył swoją służbę, do końca służył Bogu i Kościołowi we wspaniały sposób, napisał bardzo, bardzo wiele książek, jest jednym z autorytetów w kręgach charyzmatycznych. Powiedział kiedyś takie świadectwo, że po jego usłudze podeszła do niego kobieta z prośbą o modlitwę. I ona wyznała, że ma problem z obżarstwem, że ma problem z jedzeniem, że po prostu nie może się powstrzymać. Ona po prostu pochłania niesamowite ilości jedzenia, nawet w nocy staje, aby jeść. I nastąpiła modlitwa, była modlitwa o uwolnienie, o wyzwolenie jej z tego problemu. I podczas tej modlitwy stało się coś, co nie często ma miejsce, a więc podczas modlitwy zwymiotowała na dywan. To opisuje Derek Prince w jednej ze swoich pozycji. Bardzo się tego wstydziła. Przeżyła taki moment jakby upokorzenia, zwłaszcza, że wszyscy, tak dodaje Prince, wszyscy ludzie, którzy tam byli, przejęli się stanem dywanu, który był w tym kościele. Przejęli się bardzo stanem dywanu. I wtedy Dalek Prinz powiedział tak: co jest ważniejsze, mieć czysty dywan, a zbrukaną kobietę, czy zbrudzony dywan, a czystą kobietę? Co jest ważniejsze dla Kościoła? A więc poruszamy, dotykamy sfer bardzo może dalekich, gdzieś tam niepopularnych, ale musimy o tym mówić. Istnieje wiele innych działań demonicznych, które jakby są inspirowane zmuszaniem. Jednym z nich, oprócz obżarstwa, jest gadulstwo. Czy coś Biblia mówi na ten temat? No oczywiście, że mówi. Czytajmy Boże Słowo, czytajmy na przykład przypowieści Salomona i będziemy wiele wiedzieli na temat gadulstwa. Że jest to droga, może nie, gadulstwo nie jest samo grzechem, ale jest drogą do grzechu. Bo gdy za dużo się mówi, to wtedy można popełnić błędy. W przypowieściach Salomona 10:19 czytamy: kto ostrożny w języku, jest mądry. To jest słowo z 10 rozdziału, wiersz 19. Kto ostrożny w języku, to jest rada, wskazówka. Nadmierne mówienie zawsze prowadzi do jakiegoś błędu, czy do tego, że powiem coś, co powiedzieć nie powinienem. Apostoł Jakub pisał: jeśli ktoś nie powściąga swojego języka, to jego pobożność pozbawiona jest podstaw. Jakub 1:26. Ale dobrze jest to wziąć pod uwagę. Jeśli nie kontrolujemy naszego języka, to możemy otworzyć drzwi, gdzie diabeł zobaczy naszą słabość do gadulstwa, do niepowściągliwości języka naszego i wtedy pobudza nas, inspiruje, ma wpływ, przestajemy kontrolować nasz język. Wtedy w różnych sytuacjach diabeł inspiruje nas, czy pobudza do plotkarstwa, do krytycyzmu. Te rzeczy bardzo lubią zadomowić się w kręgach religijnych. Bardzo lubią się zadomowić, być tam obecne. Plotkarstwo, krytycyzm. Dlatego każdy z nas powinien badać samego siebie pod tym kątem. I powinniśmy sprawdzić samych siebie, czy czasami nie jestem pod jakimś niekontrolowanym przymusem. Czasami bardzo łatwo przyzwyczajamy się do naszych nawyków. Po prostu one są, żyjemy z nimi. Dochodzimy do takiego momentu, że nawet nie uświadamiamy sobie, że mają naturę, podłoże demoniczne, czy nawet są zakorzenione w mocach ciemności. Dlatego musimy znać jego metody działania, musimy znać jego metody podstępne. Powiedzieliśmy tydzień temu, że ta bardzo zorganizowana armia demoniczna obserwuje nas i przypatruje się nam. Podawałem ten przykład męża, ojca, człowieka interesów, biznesmena, który popadł w konflikt ze swoją rodziną, bo poddał się jego wpływom i nagle z człowieka normalnie funkcjonującego stał się człowiekiem agresywnym, wybuchowym, nerwowym, bo diabeł użył różnych sposobów, żeby go do tego doprowadzić. Trzeba dać odpór diabłu, gdy one się pojawiają, aby odeprzeć jego działanie. A więc demony zmuszają. Druga myśl dzisiaj: demony zniewalają. Demony zniewalają. Zmuszają po to, by zniewolić. Zmuszają do czegoś, abym stał się tego czegoś niewolnikiem. Weźmy na przykład dziedzinę seksu, dziedzinę intymną w naszym życiu, o której mało kto mówi w Kościele. I przypuśćmy, że ktoś popełnił jakiś grzech seksualny, potem pokutował, spełnił wszystkie Boże warunki konieczne do tego, by otrzymać przebaczenie, a wiemy, że Bóg i ten grzech wybaczy, choć konsekwencje mogą być dramatyczne, tragiczne. Często przywołujemy i wskazujemy na przykład Dawida, który był człowiekiem według Bożego serca, ale on upadł, popełnił ten grzech, upadł w tej sferze, pokutował, błagał Boga o przebaczenie, prosił Go o łaskę i Bóg mu wybaczył. Napisał ten wołający o pomoc psalm 51, aby Bóg nie oddalał od niego zbawienia, aby mu przywrócił Ducha Świętego, aby przywrócił mu radość, którą utracił. Znamy z życia Dawida ten przypadek. I oto kiedy Dawid już pokutował, Bóg mu wybaczył, ale do dzisiaj ludzie na całym świecie w Biblii czytają o tym. Pozostaje to jakby piętno na jego życiu. Jeśli pokutujemy, Bóg przebacza. Usprawiedliwia. O tym mówi Rzymian 8:30. Ale jeśli nie rozprawię się z pragnieniem, które znów się pojawia, jeśli nie rozprawię się z tą presją, która przychodzi, prosiłem Boga o przebaczenie, Bóg mi wybaczył, Bóg mnie oczyścił, Bóg mnie usprawiedliwił, ale nie tylko proszę o przebaczenie grzechu, ale chcę rozprawić się z presją, z pragnieniem, które przychodzi, z tą taką siłą zniewalania mnie. Kiedy z tym się nie rozprawię, to na nowo diabeł przychodzi i zaczyna mnie atakować. Zaczyna mnie kusić. Rozbudza moją pożądliwość. Dotyka gdzieś tam tych sfer emocjonalnych mojego życia, które pobudza do rzeczy nieczystych, do rzeczy złych. Mówiliśmy o przykładzie wchodzenia na strony internetowe, na które wchodzić mężczyźni na przykład nie powinni, nie wiem jak z kobietami, ale faceci mają z tym problem, nawet w kościele. Nie na darmo dziś biją na alarm różni nauczyciele Bożego Słowa, organizując konferencje dla mężczyzn, aby im pomóc wyjść ze zniewolenia, w które wpadli. Staje się to już niekontrolowane. Wielu z tego powodu ma problem. Tacy ludzie później ze świadectw, co słyszymy, czują się nieczyści, czują się zabrudzeni, czują się poturbowani, bo to zniewolenie jest takie silne. Bóg pragnie w Jezusie Chrystusie poprzez tą oręż, o której tu mówimy, dać nam zwycięstwo, pokonać tą presję. Inną taką dziedziną, z którą mężczyźni muszą sobie radzić, jest nie tylko mężczyźni, kobiety, jest masturbacja. Popadają młodzi ludzie, a nawet nie tylko młodzi, w zniewolenie, uzależnienie. Diabeł wykorzystuje te metody, aby zniewolić, aby osaczyć zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Chrześcijanie, którzy wyznawali ten grzech, mówili zawsze, że gdy dochodziło do tego, czuli się później bardzo źle. Nienawidzili samych siebie za to, co robią. Za każdym razem powtarzali sobie: nigdy już więcej, nigdy więcej tego nie zrobię, a za jakiś czas robili to samo. Znowu to samo miało miejsce. Dlatego mówimy o zniewoleniu. Dlatego mówimy, że potrzebujemy mówić, usługiwać, wspierać, radzić, modlić się, aby rozprawić się z korzeniem, aby rozprawić się z grzechem, który jest gdzieś tam zakorzeniony w życiu człowieka. To określenie zniewolenia prowadzi nas do kolejnego czynu diabła, szatana, powoduje uzależnienie, nałogi. I chciałbym to rozszerzyć, bo to wszystko jest powiązane ze sobą. Zmuszanie, zniewalanie po to, abym popadł w nałóg. I ktoś określił to tak, że nałóg przypomina gałąź, która wyrasta z innej, jeszcze większej gałęzi. Jest wielu terapeutów chrześcijańskich, którzy zajmują się tym tematem nałogów. Mają specjalne przygotowanie nie tylko duchowe, ale i także psychologiczne czy takie medyczne do tego, by pomóc ludziom związanym nałogami. Oczywiście my patrzymy tylko z jednej strony jako Kościół, modlić się o uwolnienie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Wiele razy te sprawy są bardziej złożone niż nam się wydaje. Oczywiście modlitwa ma moc i w imieniu Jezusa Chrystusa możemy być wyzwoleni. Ale aby pomóc człowiekowi wydobyć się z nałogu, czasami musimy sięgnąć głębiej i odkryć przyczyny jego stanu. Przyczyny jego stanu. Przykładami gałęzi, z których najczęściej wyrastają nałogi, są, posłuchajcie, trwała osobista frustracja. To jest taki stan, w który człowiek popada i o tym mówią ludzie, którzy zajmują się terapią ludzi uzależnionych, że trwała osobista frustracja doprowadza człowieka do nałogów. To jest ta gruba gałąź, z której wyrasta jakiś nałóg. Po drugie, brak zaspokojenia głębokich potrzeb emocjonalnych. Brak zaspokojenia głębokich potrzeb emocjonalnych. Dzisiaj już otwarcie mówi się o tym na różnych terapiach, spotkaniach dla małżeństw, dla ojców, dla rodziców, że jest to niesamowicie ważne, abyśmy rodzice nauczyli się zaspokoić głębokie potrzeby emocjonalne naszych dzieci. Powiem wam, że to nie jest łatwe. Przyznaję się wam jako ojciec. To nie jest łatwe. Dlatego, że nas wychowano w pewien sposób, nas traktowano w pewien sposób i pewne rzeczy zostały jakby zaprogramowane w nas, które my powielamy. Postępujemy podobnie w traktowaniu naszych dzieci. Dlatego potrzebujemy łaski Bożej, abyśmy byli w stanie zaspokoić głębokie potrzeby emocjonalne naszych dzieci. Jeśli nikt mnie w życiu nie przytulał, jak byłem dzieckiem, ani ojciec, mama czasami, a wiadomo, że ojciec jest autorytetem, jest głową rodziny i to ojciec jest odpowiedzialny w głównej mierze za to, by te sprawy emocji czy zaspokojenia głębokich potrzeb emocjonalnych wyrażać. Jeśli nie byłem przytulany, to ja mam problem z tym, aby przytulać. Mężczyźni, bracia, ojcowie, pomyślmy o nas. Czy łatwo nam to przychodzi? Niektórym tak, chwała Bogu. Ale prawda jest taka, że jeśli moje córki nie będą ode mnie otrzymywały tego ciepła, tego zaspokojenia głębokich potrzeb emocjonalnych, które one mają teraz, jeśli ja je będę odtrącał, gdy one chcą się przytulić, to pójdą w ramiona jakiegoś faceta i to szybko, bardzo szybko, bardzo szybko. W bardzo młodym wieku. Bo będą pragnęły znaleźć zaspokojenie tych wewnętrznych emocjonalnych potrzeb. Weźmy na przykład dwie, tak tutaj trochę się przejechałem po mężczyznach, także trochę teraz na temat kobiet. Weźmy na przykład dwie zamężne kobiety. Jedna jest nominalnie wierzącą, nigdy nie narodziła się na nowo, chodzi do tradycyjnego kościoła, a druga jest w Kościele Bożym osoba wierząca. Obydwie mają problem, bo ich mężowie uganiają się za innymi kobietami. Zdradzają je. Wydają pieniądze na swoje zachcianki zamiast na dom i nie interesują się rodziną. I każda z nich rozpaczliwie szuka jakiejś pomocy. To jest normalne. Szuka jakiejś pomocy. Kobieta, która nie jest osobą nawróconą, która nigdy nie spotkała się z Bogiem, z powodu swojej frustracji i braku zaspokojenia emocjonalnego sięga po prostu do barku. Sięga po flaszkę. Wlewa sobie kieliszek i tak najpierw po jednym, później ta dawka się zwiększa i staje się alkoholiczką. I oto alkohol stał się jej źródłem ucieczki, ujścia. Pamiętajmy, że mówimy o wpływach duchowych na życie człowieka i diabeł, widząc widząc dramat tej osoby, zaczyna chodzić, jak Boże Słowo mówi, jak lew ryczący wkoło takiej osoby i czeka na moment, żeby dopiąć swego i zniewolić, związać taką osobę. Diabeł związuje. Pan Jezus o tym powiedział, gdy uzdrowił kobietę, która cierpiała na schorzenie, po prostu miała wielkiego garba. I Pan Jezus powiedział, że związał ją diabeł od wielu, wielu lat. Związał ją. A więc szatan ma moc związać człowieka. Dlatego rozrywamy, czy wypuszczamy na wolność. Pan Jezus przyszedł rozerwać więzy diabła, szatana. O tym także czytamy w Bożym Słowie. Natomiast kobieta z Kościoła Bożego, wierząca, która zawsze stroniła od alkoholu, wracamy znów do tematu, otwiera lodówkę i zjada wszystko, co wpadnie jej w ręce. Popada w obżarstwo. Może nigdy nie myśleliśmy w ten sposób. Staje się jedzenioholikiem. Jedzenioholikiem. Tak, takie słowo. Ostatnio pojawił się film Zakupoholiczka. Komedia taka o kobiecie, która miała całą torbę kart kredytowych i była związana z zakupami. Wszędzie biegała tylko i kupowała, co jej tylko w oko wpadło. Diabeł, szatan jest w to zaangażowany. A propos tej dziedziny, oto słyszałem taki dowcip, taką anegdotę, bardzo pouczającą, choć jest śmieszna. Oto mąż z żoną idą do sklepu na zakupy i mąż mówi: słuchaj, dzisiaj nie kupujesz żadnego ciuchu, żadnej sukienki, masz pełną szafę, idę z tobą pod jednym warunkiem, że nic nie kupisz. Kiedy mąż tam oglądał RTV, ona znalazła się w sklepie dla pań i sukienka była taka piękna, kupiła potajemnie, mąż nie widział, schowała do torebki, po dwóch dniach ubiera, mąż mówi: a ty kiedy to kupiłaś? Przecież nie widziałem, żebyś taką miała. No wiesz co, przyznaję się, kupiłam wtedy, jak byliśmy w sklepie, a ty byłeś w RTV i oglądałeś tam jakiś sprzęt. No a dlaczego? Przecież ci mówiłem, nie kupuj. Mówi mężu: tak stałem przed tym lustrem, a diabeł mi szeptał: pięknie w tym wyglądasz. Jak ty świetnie w tym wyglądasz. Kup sobie. A mąż do niej: no to ty nie wiesz, co w kościele mówią. Powiedz mu: idź precz, szatanie, ode mnie, a on odejdzie. Tak mówi Biblia, tak pastor naucza. No tak zrobiłam. To on mi powiedział, że z daleka jeszcze lepiej w niej wyglądam. Z daleka jeszcze lepiej w niej wyglądasz. Że diabeł nie popuści tak szybko. Diabeł nie puści tak szybko. On jest podstępny. On będzie próbował nas doprowadzić do niewoli. I może nigdy w tych kategoriach nie myśleliśmy, ale w obu przypadkach potrzebne jest uwolnienie. Potrzebne jest działanie Boże, które zniszczy te siły, które do tego pchają. Frustracja spowodowana postępowaniem męża doprowadziła obie kobiety do pewnego uzależnienia. Oczywiście najbardziej pożądana w tych przypadkach byłaby skrucha męża i zmiana sposobu jego życia. To by ucięło pewien temat, to by może spowodowało przełom. Ale nawet jeśli do tego nie dojdzie, żona taka powinna wybaczyć mężowi. To jest bardzo trudne. Mówiliśmy o tym, że diabeł wykorzystuje nieprzebaczenie, aby męczyć, aby dręczyć nas, i on zadaje katusze. Mówiliśmy o tym tydzień temu. I to wynika z nieprzebaczenia. O tym powiedział Pan Jezus w podobieństwie, gdy mowa była o nieprzebaczeniu. Że taki człowiek został poddany katom i cierpiał katusze, który nie wybaczył. Czasami nie jest łatwo wybaczyć. Czasami to jest silne wyzwanie, ale Biblia mobilizuje nas do tego, byśmy wybaczyli, byśmy wyzbyli się urazów, goryczy. W przeciwnym razie możemy mieć wielki problem z doświadczeniem uwolnienia. Będzie się to pogłębiać w naszym życiu. W Stanach Zjednoczonych, podają statystyki, obecnie połowa gospodarstw domowych składa się z jednej osoby. A więc są to po prostu małżeństwa rozbite. Dzieci już wyszły z domu, A więc dlatego, że status materialny pozwalał na to, rodziny się porozpadały, każdy mieszka na swoim. I w rezultacie tego powstaje głęboka emocjonalna potrzeba towarzystwa. Bo człowiek nie jest stworzony, by żyć samotnie. O tym mówi Boże Słowo. Lepiej jest dwom niż jednemu. I wiecie, kiedy człowiek jest taki osamotniony, to czuje się niezaspokojony. Taka jest prawda, że jest pewna sfera niezaspokojona. Jeśli ktoś czuje się zdradzony lub porzucony przez współmałżonka, rodziców lub przyjaciela, to próbuje taki człowiek zawsze zaspokoić tą potrzebę zastępczo. Zastępczo. I chciałbym, abyście, bracia i siostry, dobrze zrozumieli. Ja nic nie mam przeciwko, naprawdę, kiedy teraz to powiem. Nic nie mam przeciwko. I piesek jest ładny, i kotek jest fajny. Ale kiedy ludzie biorą sobie do towarzystwa psa lub kota lub inne domowe zwierzę zastępczo i inwestują swoje emocje w to zwierzę, swoją samotność i pragnienie posiadania towarzystwa, jakby inwestują w to zwierzę, to może wyrosnąć gałąź, a na niej różne dziwne nałogi, zachowania. Derek Prince opowiada, jak jego żona Ruth poznała w Jerozolimie chrześcijankę o imieniu Joanna, która nie posiadała rodziny. Była samotna. Miała w domu 17 psów. 17 psów. Ona nie potrafiła przejść obojętnie obok bezpańskiego psa i każdego zabierała do siebie, do domu. Psy Joanny towarzyszyły jej wszędzie. Niektóre nawet spały z nią w łóżku. W gruncie rzeczy te psy zniewoliły ją. Zniewoliły ją. Kiedy Joanna nagle zachorowała i poszła do szpitala, psy oszalały. Bez ustanku biegały tam i z powrotem, głośno szczekając. W końcu jakiś wyprowadzony z równowagi sąsiad otruł je wszystkie. No bo nie mógł wytrzymać, co działo się na tej posesji. Czy wiecie, że w tym świadectwie Ruth mówi, że wkrótce po tym wydarzeniu umarła także Joanna i przed śmiercią wyznawała: nie mam bowiem po co już żyć. Nie mam bowiem po co już żyć. Nie mam bowiem po co już żyć. Była tak bardzo jakby zniewolona, popadła w takie przywiązanie do tych zwierząt. Prawie wszystkie zachowania kompulsywne, takie z przymusu, stanowią nałóg. To staje się nałogiem. Ilość postaci nałogów jest ogromna. Bo my mamy takie wyobrażenie, że nałóg oto pijak, który pije, palacz, który pali. Oczywiście są to nałogi. Ostatnio w internecie przeczytałem, że najstarsza Angielka postanowiła rzucić palenie. Ma 102 lata. Pali 95 lat. Było jej zdjęcie, wywiad z nią. Pytają się jej: no niech pani powie, czemu pani teraz nagle chce rzucić palenie po tylu latach? Mówi, paliła już podczas I wojny światowej. Miała wtedy 7 lat. Trzy powody podała. Po pierwsze, drożeją te papierosy i drożeją, a ja pieniędzy mam coraz mniej. To był pierwszy powód. Drugi powód, wszędzie zakazują palić. Za chwilę już mi w domu zakażą, a więc muszę zerwać z tym nałogiem. Po trzecie, trzeci powód podała, a już ślepnę i nie widzę tej paczki na stole. To były jej powody. Tak humorystycznie, tak świat na to patrzy. Ale jest o wiele więcej nałogów, takich związań, niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. W liście, pierwszym liście do Koryntian, w 6 rozdziale, w 12 wierszu, Paweł pisze: wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie dam się zniewolić. Te słowa stanowią pewną podstawę biblijną definicji nałogowca. Jaka to definicja? Nałogowcem jest ten, kto został zniewolony przez coś, co nie przynosi korzyści. A więc nałogowcem jest ten, kto został zniewolony przez coś, co nie przynosi korzyści. Często ludzie, którzy próbują rozwiązać swoje problemy, zamieniają jeden nałóg na drugi. Ulegają jednemu nałogowi, aby wpaść w drugi. Ktoś rzuca palenie, natychmiast zaraz przybiera na wadze, bo zaczyna jeść jak szalony. Często to słyszymy. Ja się boję rzucić palenia, bo za chwilę będę gruby albo gruba, bo zacznę jeść. Ale w Królestwie Bożym tak być nie powinno. Takim kolejnym przykładem nałogu jest już to, co wspomniałem wcześniej, pornografia. Mężczyzna zniewolony pornografią będzie kupował gazety, które propagują pornografię. Mężczyzna zniewolony pornografią będzie włączał kanały telewizyjne, na których wyświetla się filmy pornograficzne. I aby zaspokoić żądzę wpływu demonicznego, po prostu on nie potrafi przejść obok, by nie zainteresować się, by nie wziąć, by nie kupić, by nie wypożyczyć wideo, czy DVD, czy gazety jakiejś z pornografią. Przyciąga to go jak magnes. Kiedy modliliśmy się o ludzi zniewolonych pornografią, młodych ludzi na różnych obozach i zlotach i konferencjach, pamiętam młodego człowieka, który mówi: módlcie się o mnie, bo jestem tak zniewolony pornografią i pożądaniem, że ja każdą kobietę widzę rozebraną. Widzę przez ubranie. Tak opanowane jego zmysły pożądliwością. Myślimy, że tak nie jest. Mylicie się. Ludzie mają niesamowite problemy i są niesamowicie związani. Robią niesamowite rzeczy. Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę, że telewizja zniewala. Na czym to polega? To nie znaczy, że mówię, że nie wolno oglądać telewizji. Oglądam wiadomości czasami. Wczoraj oglądaliśmy z żoną fajny film razem wieczorem we dwoje. Poryczaliśmy się jak bobry. Oglądaliście film Australia? Polecam. Przepiękny. Przepiękne romansidło. Z puentą. Z wielką miłością. Ze wspaniałym zakończeniem. Długi, 3 godziny, ale polecam. Polecam. Naprawdę kawał historii narodu australijskiego, aborygenów. Przepiękny film. Można obejrzeć. Można obejrzeć. Ale niektórzy ludzie nie potrafią wejść do pokoju bez natychmiastowego włączenia telewizora. Pierwsze, co robią, gdy wchodzą do pokoju, biorą pilota i włączają telewizor. To nie jest racjonalne postępowanie. To nie jest normalne. Oglądają, gdy jedzą, oglądają, gdy odkurzają, oglądają, gdy cokolwiek robią, cały czas telewizor jest. Tak jak alkoholik sięga po kieliszek, tak oni po pilota. Są zniewoleni telewizją. Na dłuższą metę społeczne skutki zniewolenia przez telewizję mogą okazać się nawet bardziej niszczące niż alkoholizm. Ktoś tak zapisał, sobie to odnotowałem, tutaj zapisałem. Co jeszcze? Od niedawna zniewalająco na ludzi działa internet. Ja słyszę, nawet podróżując, kiedy stałem nawet na światłach w Katowicach, lecąc z dworca PKP na PKS, stało jakieś małżeństwo na czerwonych światłach i mówi: musimy coś zrobić z naszą córką, przecież ona musi pójść do dobrego liceum, przecież coś się z nią dzieje, ona siedzi godzinami przed internetem, ona zamyka się w pokoju i jest w internecie godzinami, musimy coś z tym zrobić. Taka żona zdenerwowana mówi do męża na światłach, na ulicy. A więc jest podstawa, aby tak twierdzić, że internet działa zniewalająco na ludzi. co się dzieje z ludźmi, którzy są zniewoleni internetem. Wycofują się z kontaktów z innymi ludźmi, mają problemy z zapanowaniem nad sobą, nie mogą opanować tej żądzy, tego pociągu do internetu, to ich kontroluje, to znaczy, że są zniewoleni. Psycholodzy odkryli, że wśród stałych uczestników internetu są przedstawiciele takich grup społecznych jak gospodynie domowe, robotnicy, budowlani czy sekretarki. Uzależnienie od internetu może prowadzić do spadku wydajności pracy, nawet do rozpadu małżeństwa. To twierdzą już psychologowie, że stykają się w poradnictwie z małżeństwami, które się rozleciały z powodu internetu. A ileż to słyszymy, że poznał czy poznała kogoś przez internet i zaczęli ze sobą czatować na swoich blogach czy poprzez jakieś kontakty internetowe. Ktoś kiedyś opowiadał o dziewczynie, która miała przymus wąchania lakieru do paznokci. Kiedy mówiła, wchodzę do działu kosmetycznego, to ma zawsze do wyboru dwie możliwości. Takie rzeczy z nią się dzieją. To ona opowiadała. Kupić lakier do paznokci albo natychmiast uciec ze sklepu. I to ją zniewoliło. Po prostu muszę zrobić jedno albo drugie. Żyła pod wpływem, pod działaniem, pod presją mocy demonicznych, które opanowały jej zmysły. A czyż nie spotykamy się dzisiaj wśród młodzieży z wąchaniem kleju? Czyż nie widzimy tego na naszych osiedlach? Jest to powszechny nałóg, który sprawia, że ci młodzi ludzie czują się odurzeni, czują się w jakiś sposób naszprycowani, że tak powiem, chemią, czy wąchaniem kleju lub podobnych substancji. Pójdę jeszcze dalej. A co z kawą? Czy potrafimy na przykład żyć bez kawy? Czy czujemy, że nam... Ja nie jestem uzależniony, ale bym wypił już kawę. Ja często ten przykład podaję, bo kiedyś ktoś dał mi lekcję, a ja chciałem być taki mądry. Kiedyś, kiedy tutaj kilka lat temu robiliśmy kominek w mieszkaniu, przyjechali panowie rano o piątej, czy o szóstej, aby pracować i z papierosami. Ja mówię, panowie, tak o rano, tak wcześnie, szósta godzina, aby już papierosy. Oni mówią, a pastorze, jak ja nie zapalę, to jakoś ten dzień słabo idzie, jak z rana nie zapalę sobie. Na drugi dzień przyjechali, a stoję z kawą. A on mówi, no widzę, że pastor od kawki rano. A mówię, jak tak, nie wypije rano to jakiś ten dzień. A mówię, to tak jak my. Mówi, to tak jak my, tylko że my papierocha, a pastor kawę. Także jesteśmy w jednej drużynie, witamy w klubie. Także może tak być. Zdarza się, że osoba, która przestała pić kawę lub Coca-Colę, dodaje także ten napój, ma objawy podobne do głodu, jaki towarzyszy odstawieniu alkoholu albo narkotyków. To jest bardzo ciekawe. Nie myślimy o tym jako chrześcijanie. No cóż, przecież jestem wierzący. Kawy mi nie wolno wypić, a że wypiję 4 czy 5 dziennie, no co za problem. Przecież stać mnie na to. Ale czy czasem ja nie uzależniłem mojego organizmu? Bóg chce, abyśmy byli wolni. O czym mówiliśmy wcześniej? Co powiedział apostoł Paweł? Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale nie dam się zniewolić. Nie pójdę w niewolę. Sztuka polega na tym, że ja wypiję kawę i nie muszę być od niej uzależniony. Oczywiście możemy teraz polemizować i ktoś znajdzie się odważny i powie, no to w końcu no wszystko jest nałogi, jedzenie, bo musimy jeść i tak dalej. Nie, są rzeczy, które są nam potrzebne. Mycie jest nałogiem, ale nie myj się. to jest potrzebne. Musimy zjeść śniadanie, musimy zjeść obiad, nasz organizm tego potrzebuje. Bo potrzebuje środków potrzebnych do funkcjonowania. A więc te rzeczy Bóg chce, abyśmy robili. Natomiast jeśli ktoś uzależnia się od Coca-Coli, bo ona ma w sobie tą siłę, aby uzależnić, to już jest jego decyzja. I bez Coca-Coli ja potrafię żyć. Ja potrafię żyć, potrafię funkcjonować. Nie jest mi ten napój potrzebny. Chleb potrzebuję. Obiad muszę zjeść. Ale do obiadu Coca-Coli nie muszę pić. Mogę wypić wodę, jak Anglicy, oni zawsze piją wodę. Niegazowaną. Choć już teraz się to zmieniło, jeszcze kilka lat temu to był strasznie chudy naród. Teraz robi się coraz grubszy przez fast foody, które jedzą i które spożywają. A więc demony, duch zły ma wpływ na nas poprzez to, że zmusza, zniewala i powoduje nałogi. Niech nam to będzie znane, abyśmy umieli dać mu odpór. Ponosimy odpowiedzialność za nasze życie. Nie pozwólmy diabłu, by nas omotał. Lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, nie przyjmujmy tego, co jest od niego. Bądźmy wolni. Pan chce, abyśmy byli wolni, abyśmy byli zdrowi, abyśmy byli szczęśliwi, abyśmy byli błogosławieni. To jest dzieło Boże w naszym życiu. Módlmy się, aby zniweczyć, odrzucić precz wszelkie jego działania. Może któraś z tych rzeczy gdzieś tam pojawia się w naszym życiu i trzeba by się z nią rozprawić. Nie wiem, czy to jest telewizor, czy to jest internet. Nie wiem, co to jest. Może coś jest takiego. Powiedz dziś w imieniu Jezusa Chrystusa. Chcę być wolny, Panie, przeciwstawiam się temu. Daję odpór diabłu. Biblia mówi, że on ucieknie od nas. Powstańmy na koniec, aby się pomodlić. Aby także i tą dziedzinę dotknąć modlitwą, tak jak to robiliśmy tydzień temu. I wierzę, że możemy być wolni. Pan Jezus przyszedł, aby nas wyswobodzić. Kogo Syn Boży uwolni, ten prawdziwie wolnym będzie. Ten prawdziwie wolnym będzie.